Prolog. Tate. Jeśli wyjdziesz tymi drzwiami, Tate Mveller, to równie dobrze możesz zapomnieć o swoim nazwisku. Patrzę na swojego ojca, na jego surową twarz i zbyt dumną postawę, na jego szare oczy, które są takiego samego koloru jak moje i obecny w nich ból. I widzę życie, które chcę, bym wiodła. Takie, które pasuje do kryształowych wazonów, strategicznie rozmiejscowionych w jego jadalni. Ładnych, do niczego nieprzydatnych i mających jedynie udowadniać, jakim sukcesem odznacza się nazwisko Valor. Spoglądam przez wyjściowe drzwi na pick-upa Fletchera, zaparkowanego po drugiej stronie ulicy. Chłopak pochyla głowę, przyglądając się czemuś w telefonie i wszystko, co widzę, to moja przyszłość u jego boku. Żadnych kazań, by zachowywać się jak Valor. Żadnych ograniczeń powstrzymujących mnie przed próbowaniem nowych rzeczy, nawet jeśli miałabym ponieść porażkę i spróbować ponownie bez zawstydzania rodowego nazwiska. Nic poza błogą niewiadomą, rozpościerającą się przede mną i Fletcherem. Noce pełne śmiechu i miłości, gdy pomagam mu spełniać marzenia, które miał jako dziecko, a sama odkrywam, jaką jestem kobietą i kim chcę być. Ekscytacja znika, a mój upór szybko się wzbiera. Co zamierzasz zrobić, tato? Wyprzesz się mnie? Parskam. Jestem dorosłą kobietą, która może podejmować własne decyzje. Tym razem on wydaje jakiś dźwięk, który brzmi jak dezaprobata.
A, dobrze jest mieć 23 lata i uważać, że pozjadało się wszystkie rozumy.
Robi krok w moim kierunku, chichocze ponuro.
Nie masz o niczym pojęcia.
Co? Masz na myśli, że jestem niekompetentna? Skończyłam szkołę z najlepszymi ocenami w klasie. Przez rok podróżowałam po Europie całkiem sama. Uważam, że nie miałam wtedy problemów z podejmowaniem własnych decyzji. Byłam...
To dzięki moim pieniądzom miałaś okazję podróżować.
Jego oschłe słowa, choć szczere, nie podobają mi się, bo ma rację. I nie przychodzi mi do głowy żadna riposta. To prawda, ale twoje pieniądze zawsze wiążą się z ograniczeniami.
Tak samo jak twoje nazwisko.
Prowadzimy walkę na spojrzenia w pomieszczeniu, które przywodzi na myśl tyle wspomnień. Spotkania rodzinne i uroczystości, wakacje i śmiech. Tradycje pielęgnowane wedle sposobu Valerów. Chciałabym zobaczyć te dobre chwile bez otaczającej ich zasłony rozczarowań i złości.
I jakoś nie narzekałaś, gdy korzystałaś z przywilejów wiążących się z jednym lub drugim.
To jakaś kpina. Mruczę pod nosem, a on dalej mi się przygląda, jakbym miała ugiąć się pod jego spojrzeniem, tak jak to robiłam jako dziecko. I wtedy wkrada się strach przed nieznanym, gdy jego upór nie słabnie. Czy jest to strach sam w sobie, czy też wywołuje go niepokój przed zrobieniem czegoś wbrew ojcu? A może chodzi o sam sprzeciw wobec niego, bo do tej pory zawsze tańczyłam tak, jak mi zagrał? Na pewno się mnie nie wyprze, jeśli odejdę. Prawda? Martwa cisza pochłania mnie, a pewność siebie towarzysząca mi, kiedy tu weszłam, by powiedzieć mu o wyprowadzce, znika. Zakładałam, że będzie zły, ale sądziłam, że się z tym pogodzi. Już nie jestem pewna, czy tak się stanie. A przynajmniej nie teraz.
Mówiłem poważnie, jeśli wyjdziesz tymi drzwiami.
Łzy zbierają mi się w oczach, bo wybór między obowiązkiem wobec rodziny a spełnianiem marzeń nigdy nie jest prosty dla 23-latki. Na pewno tak nie myślisz. Szepczę i napotykam jego spojrzenie, bojąc się coraz bardziej, że jednak się mylę.
Jeśli myślisz, że poklepię cię po plecach i pogratuluję, gdy ty chcesz się od wszystkiego odwrócić, to oszalałaś.
Odwrócić? Mój głos robi się piskliwy i nie obchodzi mnie już, że popełniłam błąd uznawany w tym domu za karygodny. Podniosłam głos na swojego ojca. Może ja po prostu dorastam i chcę zobaczyć świat. Może muszę znaleźć w nim swoje miejsce, może...
Może znalazłaś mężczyznę, który naopowiadał ci takich bajek, że jesteś ślepa na jego wady.
Prostuję się. Powiesz wszystko, byle tylko mnie tu zatrzymać. Pytanie brzmi, dlaczego, tato? Nie chcesz, by twoje dziecko ruszyło w świat i rozwinęło skrzydła? Nie wierzysz, że mądrość, którą mi wpoiłeś, pozwoli dokonywać właściwych wyborów?
Patrzę na wybory, których właśnie dokonujesz i w tej chwili w nic już nie wierzę.
Wal się. Słowa chcą wyrwać mi się z ust, ale się powstrzymuję.
To chłopiec, Tate.
To mężczyzna. Nie jesteśmy nastolatkami.
A jednak zachowujesz się jak nastolatka. Odpychasz wszystko, na co pracowałaś, cały swój talent, ciężką pracę, tylko po to, by z nim być.
A podobno twierdziłeś, że moje hobby to strata czasu.
Przypominam sobie wszystkie razy, gdy mówił, że fotografia nie jest prawdziwym hobby.
A teraz nagle, gdy ci to na rękę, mówisz, że jestem utalentowana. Dlaczego?
Pytam. Mój gniew miesza się z niedowierzaniem. To nigdy nie była strata czasu, ale przez 2 lata brałaś udział w jednym z najlepszych konkursów fotografii w całym kraju.
Pójście na Yale to był twój wymóg, nie mój.
A następnie przez rok jeździłaś po Europie, by stworzyć portfolio.
Tylko po co, tato? Żebyś po powrocie mógł mi mówić, z kim mam się spotykać? Kogo mam poślubić, by dać ci jak najlepszych potomków i utrzymać się w odpowiednich kręgach, tak by cię nie zawstydzić?
Przestań zachowywać się jak dziecko, Tatum.
Więc przestań mnie tak traktować.
Krzyczę sfrustrowana, wściekła i rozczarowana tym, że ta rozmowa nie przebiega w innym tonie. Ojciec przemierza pokój i wygląda przez okno. Przygląda się furgonetce Fletchera i wiem, że widzi tylko wgniecioną maskę i odpadającą farbę. Nie wartość czy charakter człowieka, który siedzi za kółkiem. Twój talent jest najważniejszy i musisz nad nim pracować.
Będę.
Nie na jakimś zadupiu. Powinnaś być tutaj, w Baltimore, gdzie masz ku temu środki, znajomości i...
I gdzie możesz mi mówić, co mam robić i z kim się spotykać?
Uśmiecham się z pogardą.
Śmiechu warte.
Wystarczy. Grzmi, a gdy odwraca się, by spojrzeć mi w oczy, żyła na jego szyi pulsuje, szczęki ma zaciśnięte. Chcesz tak po prostu odrzucić wszystko, na co pracowałaś przez ostatnie 7 lat? Wykształcenie i talent? Swoją przyszłość?
Nie rozumiesz.
Mówię jak do ściany, bo on pozostaje niewzruszony. I wtedy już wiem, że jeśli spędzę jeszcze choćby 1 noc w tym domu, to się uduszę. Znalezienie sobie rozrywki nie jest problemem, ale wszelkie ograniczenia związane z tym, że mam na nazwisko Valer, wymagania, z którymi muszę się mierzyć, zabijają całą moją kreatywność. No i jest jeszcze Fletcher. Ostrzegam cię, jeśli wyjdziesz tymi drzwiami.
Ale ja go kocham!
Strach zabarwia irytacja, która całą mnie wypełnia. Nie masz pojęcia, czym jest miłość, bo niby skąd. Jego głos drży od gniewu, a moja mama przyciska trzęsącą się rękę do ust.
Jakimś cudem wie,
tak jak i ja, że nie można bezkarnie przeciwstawić się rozkazom Rehnquista Valera III.
Nie masz prawa mi mówić, co mam czuć.
Gówno, prawda. Grzmi, wskazując na pick-upa Fletchera i moje walizki leżące na skrzyni. Myślisz, że on będzie przy tobie, gdy skończą ci się pieniądze? Myślisz, że gdy nastanie ciężki czas, a jego marzenie o hodowli koni się rozpłynie, on nadal będzie cię kochał? Mężczyźni tacy jak on niczym się od siebie nie różnią. Biorą i biorą, a potem biorą jeszcze więcej. Wszystko jest super i klawo, gdy mamusia i tatuś pomagają z rachunkami.
Ale kochanie, jak myślisz, jak długo on przy tobie zostanie, gdy mamusia i tatuś powiedzą dość? Od kiedy z góry oceniasz ludzi? Od kiedy ludzie, którzy nie mają pieniędzy, są gorsi od nas?
Kręcę głową i dociera do mnie, że już nie idealizuję człowieka stojącego przede mną. Tak naprawdę to go nienawidzę.
Jesteś niesprawiedliwy.
Doprawdy? Myślisz, że nie wiem, że przepuściłaś część funduszu powierniczego, by naprawić ten jego złom? I że nie wiem, że chcesz mu się dołożyć do kupna ziemi, koni i czego on tam jeszcze potrzebuje, a co i tak okaże się klęską? Mogę być stary, Tate, ale na pewno nie jestem głupi. Zaciskam pięści, zgrzytam zębami, powstrzymuję się, by nie wykrzyczeć słów, które cisną mi się na usta. To moje pieniądze, mogę z nimi zrobić, co tylko chcę. Ale nic nie mówię, bo i tak by to do niego nie dotarło. On już podjął decyzję.
Tato.
Żałuję, że nie posłuchałem intuicji i nie zabroniłam ci jechać. Wypowiada to zdanie, jakby było jednym wielkim przekleństwem.
Dlaczego? Bo stajenny, którego spotkałam w country clubie, nie jest dla mnie wystarczająco dobry?
A żebyś wiedziała, że nie jest. Podskakuje, gdy uderza pięścią w stół. Ulubiona waza mamy chybocze, a stukot wypełnia pokój. Patrzę na nią i czuję jej gorzkie odrzucenie. Dlaczego nie wkroczyła, żeby mnie bronić? Dlaczego nie mówi tacie, że się myli?
To trudna lekcja i boli mnie, że muszę ci jej udzielić, ale
Jeśli wyjdziesz tymi drzwiami, to koniec. Pieniądze, które masz na kontach oszczędnościowych, należą do ciebie, ale twój fundusz powierniczy zostanie ci zabrany. Nie będziesz dzwonić po więcej, nie będzie...
Więc to jest smycz, którą chcesz mi nałożyć, bym została? Odetniesz mój fundusz powierniczy w nadziei, że wrócę do domu na kolanach błagając o pieniądze.
Parskam śmiechem, po części z niedowierzania, że on naprawdę to powiedział, a po części z ulgi za ogromny przelew, który niedawno wykonałam między swoim kontem z funduszem, a kontem z osobistymi oszczędnościami.
Tak. A potem oczywiście postawisz mi ultimatum, że jeśli chcę odzyskać pieniądze, to muszę od niego odejść.
Tym się nie przejmuj. Jeśli znikną pieniądze, on także zniknie.
Głos mojego ojca to jedynie pomruk, ale dla mnie jest ogłuszający. A co jeśli się mylisz?
Potrząsam głową i krzyżuję ramiona na piersi. Nagle robi mi się zimno, mimo że w pomieszczeniu jest ciepło. Nie mylę się. Skąd mężczyzna ma wiedzieć, jak być mężczyzną, skoro nawet nie zna swojego ojca? Knox to nawet nie jest nazwisko jego ojca, jak sama powiedziałaś.
Czepiasz się.
A jego matka? Nie jest lepsza, bo zabawia mężczyzn w klubie w dość bezpośredni sposób. Nie dostaje pieniędzy do ręki, ale to nie znaczy, że nie otrzymuje takiej czy innej zapłaty za to, co robi. Chodzą plotki, że Fletcher jest właśnie wynikiem takiej sytuacji. Wiedziałaś o tym? Wychował się, widząc paradujących po domu mężczyzn, którzy mają pieniędzy jak lodu i szastają nimi, próbując ukryć popełnione błędy. Chcesz mi powiedzieć, że to jest rodzina, z którą chcesz być związana?
Robi krok w moją stronę, a ja z całej siły powstrzymuję się, by nim nie potrząsnąć. By nie powiedzieć mu, że się myli. Ale nie wiem, czy tak jest, bo Fletcher nie opowiada o swoich rodzicach. Gdy pytam, zbywa mnie i mówi, że są dla niego martwi. Mimo to oskarżenia mojego ojca nie mają znaczenia. Żadne jego słowa nie mają znaczenia. Bo gdy ja i Fletcher jesteśmy razem, nic innego się nie liczy. Nic więcej nie potrzebujemy.
Niedaleko pada jabłko od jabłoni, młoda damo.
W niektórych wypadkach jednak chyba padają daleko, bo ja nigdy nie będę taka jak ty.
W tej samej chwili tracę ostrość widzenia, bo przegrywam walkę ze łzami.
Nigdy nie ocenię innego człowieka tak, jak ty oceniłeś Fletchera.
To, że nie ma funduszu powierniczego i nie studiował na uczelni z Ligi Bluszczowej, nie znaczy, że jest nic nie wart. Nie wkładaj mi w usta słów, których nie powiedziałem. Jak śmiesz stać tutaj i zachowywać się, jakbyś miała jakiekolwiek doświadczenie, podczas gdy twoja matka i ja przez całe życie chroniliśmy cię przed złym światem i przed staniem się pożywką dla ludzi takich jak...
Ludzi takich jak kto, tato? Jak on?
Niedowierzanie w moim głosie przybiera na sile z każdym słowem, a w piersi boleśnie ściska mi się serce.
Tylko dlatego, że jako dziecko nie miał tak łatwego życia jak ja?
Łatwego? Ryczy. Łatwego? Myślisz, że zbudowanie tego wszystkiego było łatwe?
Jego policzki się czerwienią, oczy prawie wychodzą mu z orbit, a ja nienawidzę w tym momencie wszystkiego, co się z nim wiąże. Tego elitaryzmu i bycia bardziej świętym od papieża. Tego eleganckiego zegarka na jego nadgarstku i tego wyimaginowanego oceanu pieniędzy, na którym jego moralny kompas nie działa.
Chorowaliśmy jak woły, żeby mieć to wszystko, by dać ci wszystko, co najlepsze i zapewnić ci w życiu sukces. A ty chcesz to wszystko zostawić dla chłopaka, który nie jest ciebie wart.
On mnie kocha.
Nie ciebie kocha, to akurat oczywiste.
Kiedy stałeś się takim dupkiem?
Słowa wymykają mi się, zanim zdążę ugryźć się w język. Ból podszywa moje słowa i przyćmiewa rozsądek. Wyrażaj się, Tatum. Masz się odzywać do mnie z szacunkiem, masz...
Kochanie, proszę, dlaczego nie możemy?
Nie teraz, Beverly. Mówi ojciec, ucinając pierwszą próbę matki, by się odezwać i nakazując jej zostać tam, gdzie jest, nie zaszczycając jej nawet jednym spojrzeniem. Napotykam spojrzenie mamy. Po jej policzkach cicho płyną łzy, tak jak po moich. Tyle, że ona płacze, bo wie, co zaraz straci. A ja dlatego, że straciłam wszelką nadzieję. Podjęłam już decyzję.
Przez 23 lata żyłam pod twoje dyktando. Umawiałam się tylko z facetami, których uważałeś za odpowiednich. Chodziłam do szkół, które ty wybierałeś, mimo że ja wolałam pójść gdzieś indziej. Udzielałam się towarzysko tylko w takim gronie, które ty aprobowałeś.
Biorę głęboki oddech i przygotowuję się do odejścia. Nie mogę już tak dłużej. Muszę żyć własnym życiem, popełniać błędy i...
Chciałaś powiedzieć, zniszczyć sobie życie.
Zaciskam zęby, aż zaczynają mnie boleć. Nasza wzajemna pogarda wysysa z pomieszczenia cały tlen. On mnie nie widzi. On nie widzi kobiety, którą się stałam, ani marzeń, którym chcę dać szansę. On nie wie, że gdy jestem z Fletcherem, naprawdę czuję się wolną osobą, którą ten dom i jego zasady przygniatają. Ojciec nie wie, że jestem w ciąży i że jestem śmiertelnie przerażona wizją tego, że będę rodzicem, chociaż nawet nie wiem, jak być dorosła. Jestem dorosła. Mówię wbrew temu, co właśnie pomyślałam.
Jesteś pewna?
Chichocze.
On cię wykorzystuje, to jasne.
I skąd to wiesz? Nigdy nie poświęciłeś nawet sekundy na to, by go poznać. Potrząsa głową, czuję jego rozczarowanie, które też mi się udziela, wypychając moje niedowierzanie.
Nie muszę.
Tak samo jak ja nie muszę mieć twojego pozwolenia na to, z kim będę się spotykać.
Świetnie.
To jedno słowo jest jednocześnie rezygnacją i motywacją.
W takim razie idź, Tate. Opuść ten dom i odejdź od nas. Spróbuj odnaleźć to, przed czym cię niby powstrzymujemy. Ale nie będziemy cię ratować, gdy wszystko szlak trafi, albo gdy będzie trzeba dać ci pieniądze, bo on już wszystkie wyda. Decyzja należy do ciebie. My lub on.
Przesuwam wzrokiem między nim a matką. Staram się zrozumieć, dlaczego to musi tak wyglądać. Dlaczego w ogóle muszę wybierać? Dlaczego nie mogę żyć tak, jak chcę i nadal być ich córką? Dlaczego nie mogę rozwinąć skrzydeł, wiedząc, że czeka na mnie rodzinne gniazdo, jeśli będę musiała wrócić? Ale wiem, że nie mam wyboru. Jeśli tu zostanę, oni nigdy nie zaakceptują tego dziecka. Jeśli odejdę, będę kochana bezwarunkowo. Cholera. Jeśli nie akceptują Fletchera teraz, gdy dowiedzą się, że jestem w ciąży, na pewno tego nie zrobią. Nie masz nic do powiedzenia, mamo? Otwiera usta, a potem je zamyka, co łamie mi serce na pół. Jej oczy mówią, że jest jej przykro, ale delikatny ruch głowy świadczy o tym, że nie zamierza się za mną wstawić. Rzucam ostatnie spojrzenie na dom, w którym dorastałam. Na duży dąb na przodzie, po którym dawniej świetnie się wspinało. Mieszkanie babci na tyłach, gdzie rodzice chcielibym zamieszkała. Zielony trawnik, na którym dawniej godzinami przygotowywałam sesje zdjęciowe, a który teraz wydaje się taki mały. Dom z zasadami i wymagający posłuszeństwa. A mimo to niegdyś pełen ciepła i miłości. W przeciwieństwie do tego, jak jest teraz. Ojciec unosi brwi, jakby pytając mnie, czy podjęłam decyzję. Przełykam ściskające mnie w gardle emocje. Waham się w przytłaczającej dom ciszy i kiwam głową.
Przykro mi, że tak postępujesz.
Tłumię szloch, który wzbiera mi w gardle.
Przykro mi, że każesz mi wybierać. Przykro mi, że odmawiasz córce miłości, jeśli nie postępuję według twoich zasad.
Nie chodzi o miłość, Tate.
Właśnie, że chodzi.
Myślę o dziecku, które już kocham, mimo że jeszcze nigdy go nie widziałam.
Popełniasz błąd, którego nie będę w stanie naprawić.
Mówi.
Ja już nie jestem twoim problemem.
Łzy spływają mi po policzkach. Robię kilka kroków w stronę drzwi i jeszcze raz patrzę na nich przez ramię. Na ludzi, którzy byli moim całym światem, a którzy teraz mówią mi, że kocha się tylko pod pewnymi warunkami.
Żegnajcie.
Mój głos brzmi jak słaby szept. Drzwi z moskitierą zamykają się za mną 10 razy głośniej, ale w moim sercu i głowie bardziej przypomina to grom. Czuję, że jednocześnie popełniłam największy błąd i podjęłam najlepszą decyzję w życiu. Przechodzę przez podjazd, wspinam się do pick-upa i siadam obok Fletchera, jednak nie mogę na niego spojrzeć. Ledwie mogę złapać oddech, więc wypowiadam jedyne, co jestem w stanie.
Jedź.